Chwała Bogu. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Modliłem się, jakim fragmentem z wami dzisiaj się podzielić. Jak ktoś, moja grupa na pewno by zgadła, z jakiej księgi będę dzisiaj głosił. Efezjan, dokładnie. To jest rok Efezjan w moim życiu i czym się dzielić, jak nie tym, co Pan Bóg objawia w życiu naszym właśnie. Myślę, że to jest coś najpiękniejszego, że to, kiedy przychodzi Boże objawienie, Bożego Słowa, to to, co żywe w nas, kiedy dzielimy się, zachęca drugiego człowieka i nas samych, więc taka też jest moja modlitwa. Bo też kiedy modliłem się, to nie chciałem koniecznie listu do Efezjan, bo ja go dobrze przeżywam, tylko modliłem się, czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi o to, z czym podzielić się razem z wami. I był czwarty list do Efezjan, był czwarty rozdział, czy piąty rozdział, dzisiaj przed nami szósty rozdział listu do Efezjan. Panie Boże, tak chciałbym prosić Cię o Twoją łaskę. Widzisz też, że potrzebuję Twojego wsparcia. Prowadź moje usta, uwalniaj z Twojego słowa to, co jest na dzisiaj, aby każdy z nas przyjął Twoje słowo, przyjął zachętę, przyjął korektę, abyśmy mogli Ciebie oglądać wywyższonego w naszym życiu, abyśmy mogli stawać się coraz lepsi, coraz bliżsi, coraz bardziej podobni do Ciebie. Sami nie damy rady, dlatego chcemy zanurzać się w Tobie, chcemy przychodzić do Ciebie, chcemy poznawać Twoje Słowo, chcemy rozkoszować się Nim na tyle, aby ono, Panie, wyryło na tablicach naszego serca, naszego umysłu Twoje prawdy, aby to była nasza tożsamość, abyśmy tym żyli i w taki sposób postępowali. Potrzebujemy Twojej łaski. Wprowadzaj nas, Duchu Święty, w te Słowo. Amen. Zanim przejdziemy do tego szóstego rozdziału, chciałem tak pokrótce tylko przypomnieć dla tych, których nie było z nami podczas ostatniej moich usług, gdzie dzieliłem się tym czwartym i piątym rozdziale. Apostol Paweł zachęca nas w liście do Efezjan, szczególnie właśnie w tych ostatnich rozdziałach, do niezbyt łatwych rzeczy, ale jakże błogosławionych, do pokornego serca. Tego, aby charakteryzowała chrześcijanina łagodność, że chrześcijanin powinien zabiegać i zachowywać jedność. Powinien być ugruntowany w Bożym Słowie, nie będąc jak fale, ale będąc stałym człowiekiem. Chrześcijanie powinni postępować w miłości, będąc coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa, z którego wszystko powinniśmy czerpać. Stale poddani przemianie umysłu, pozbywając się w każdej dziedzinie naszego życia starego sposobu myślenia, powinniśmy poddawać każdą myśl Chrystusowi, mówić prawdę, nie dając diabłu przystępu do naszego życia, nie kradnąc, nie mówiąc źle o innych osobach. Nasza mowa powinna cechować się tym, że na słuchających podczas rozmów będzie spływała łaska. Mamy nie zasmucać Ducha Bożego, odrzucić wszelką niegodziwość. Nam, chrześcijanom, przystoi wdzięczność. Obnażajmy to, co niewartościowe, zachęca nas do tego Paweł. Nie marnujmy na drobniejszej chwili, bo czasy są złe, czasy są chylą się ku końcowi. Ale by tak żyć, i to było takie konkluzją tego, co kończyliśmy ostatnio w piątym rozdziale, by żyć w ten sposób, by w ogóle być w stanie wypełniać te wszystkie rzeczy, potrzebujemy stale napełniać się Duchem Świętym. I w tym rozdziale czytamy o tym, że mamy trwać w uwielbieniu, w psalmach, hymnach, pieśniach natchnionych. Mamy z każdego dnia przychodzić z wdzięcznością i każdego dnia traktować drugiego człowieka jako wyższego od siebie. Zarówno w domu, w stosunku do naszego małżonka, zarówno do naszych dzieci, w tej relacji dzieci-rodzice, zarówno w miejscu naszej przestrzeni społecznej, praca, urzędy i tak dalej, żeby nas charakteryzowało to, abyśmy traktowali drugiego człowieka, którego mamy po drugiej stronie, którego widzimy przed oczami jako wyższych od siebie, bo to nam daje też przestrzeń do tego, by Duch Święty mógł nas stale napełniać, by owoc Ducha Świętego mógł nas w pełni się objawiać. Potrzebujemy Jego, o własnych siłach nie damy rady. Na koniec listu apostoł Paweł prowadzi nas w kolejne miejsce, w kolejny proces duchowej dojrzałości. I ta końcówka to jest przygotowanie do tego, jak mamy toczyć swój bój z diabłem. Jak mamy się przygotować do tego, żeby nie iść i mieć zwycięskie życie. Co nam do tego potrzeba? Ja zupełnie inny sposób, Duch Święty mi otworzył oczy na pewne rzeczy, którym będę chciał się dzisiaj podzielić. Pewne rzeczy, kto zna, czyta Słowo Boże od lat, będzie przypomnieniem być może dla was. A niektóre rzeczy, które gdzieś wprowadził mnie Pan Bóg, takie osobiste olśnienie, będę też chciał się z wami tym podzielić, bo myślę, że to jest niesamowite, jak całe Boże Słowo po prostu uzupełnia się, każdy fragment po prostu zachęca, inspiruje i mówi wyjątkowe rzeczy, które Pan Bóg ma przygotowane dla nas, albo które chciałby, aby właśnie w nas zamieszkały, w nas czyniły swoją rzecz, w nas, abyśmy poddawali się pod przemianę umysłu, korzystając z Jego słowa, aby przynosić ten dobry owoc. Ale zanim do tej walki duchowej i do tych osobistych takich małych objawień, to chciałbym zachęcić, abyśmy przeczytali list do Efezjan, 6 rozdział od 10 do 17 wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia. Weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Apostoł Paweł zachęca nas do tego, abyśmy umacniali się w Panu. Co to w praktyczny sposób może znaczyć to, że mamy umacniać się w Panu? Jak możemy to robić? Jak możemy wzmacniać nasze życie duchowe? Słowo Boże. Słowo Boże. Powiem wam, że gdyby autor chciał, to mógłby całą tą końcówkę tego rozdziału zamknąć. Do zwycięskiego życia potrzebujesz Słowo Boże. Amen. Każdy element zbroi Bożej jest przepełniony Słowem Bożym. Nie ma żadnego z tych elementów zbroi Bożej bez Słowa Bożego. Poproszę, żeby Jonatan włączył nam tutaj graficzkę, żebyśmy mogli też sobie trochę zwizualizować tych żołnierzy, którzy wówczas pełnili służbę. Kiedy czytamy o każdym tym ekwipunku, który zakłada ten żołnierz, każdy swój początek ma miejsce w Słowie Bożym, do czego będę zaraz chciał was wprowadzić i pokazać wam pewne rzeczy, przypomnieć. Paweł na samym początku też mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Z czym toczysz swój bój dzisiaj? Czy mamy świadomość, że to, co się dzieje w naszej głowie, to, co się dzieje dookoła, że to jest walka duchowa? Czy mamy świadomość, że diabeł czeka, aby zniszczyć człowieka? Czy mamy świadomość tego, że ma dużo sługusów, którzy swoich demonów, którzy chcą zrobić zamieszanie w życiu nie tylko niewierzących, którzy są poddani diabłu, ale też chcą się zakradać do życia wierzącego i robić zamieszanie w jego głowie, w jego umyśle, w tym, jak patrzy na życie, w tym, jak widzi sam siebie, jak widzi obraz Boży. Bardzo potrzebujemy wzmocnić się w Panu, wzmocnić się w Jego Słowie, aby przypadkiem Jego diabelskie działanie nie przejęło kontroli nad naszym umysłem, nad naszym postępowaniem. W pewnym momencie mojego życia, w ogóle zbroja Boża to temat, z którym spotkałem się po nawróceniu, już około 3 tygodnie po moim nawróceniu. Rodzice pozwolili mi jechać z pastorem Markiem Ciakiem na kolonie młodzieżowe. Pojechaliśmy w miejsce i cały temat tego obozu to było zbroja Boża. I w pierwszy raz wtedy gdzieś każdego dnia, to było tak, że każdego dnia rozmawialiśmy o tylko jednym rodzaju ekwipunku, tak? Czyli na przykład jeden dzień był o hełmie zbawienia, drugi dzień o pasie i rozmawialiśmy, wyciągaliśmy z tego jak najwięcej, ale za jakiś czas później zdałem sobie sprawę, jak bardzo ważna jest ta zbroja, bo przyszła świadomość, że rzeczywiście ten bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Spotkałem się z sytuacjami, gdzie ludzie dookoła, kiedy zacząłem dzielić się słowem, spotykałem się z dużą opozycją. Zaczęli mówić niemiłe słowa, zaczęli szydzić, obrażać, ktoś specjalnie zaczął postępować w jakiś dziwny, zły sposób i w pewnym momencie światło Bożego Słowa przyszło do mnie i takie zrozumienie, że oni, cóż dobrego może pochodzić od ludzi, którzy nie należą do mnie, którzy nie należą do Chrystusa. Owoc ludzi, którzy nie należą do Chrystusa jest zły. I tak naprawdę to, ten cały jad, który w moim kierunku jest wysyłany, którym oni do mnie, we mnie próbują imputować, to jest diabelskie działanie i stoi za tym diabeł. Więc tak naprawdę Bóg przemienił, wchodząc w świadomość tego, że bój toczy się w duchowej rzeczywistości, Bóg zabrał ode mnie złość wobec tych ludzi, którzy źle do mnie mówili, źle postępowali względem mnie, a przyszła wręcz taka postawa, że ja im zacząłem współczuć, że oni są pogubieni, że oni nie są blisko z Jezusem, że oni, ten owoc zły, który wynika w ich życiu i którym się karmią, on sprawia, że oni się źle czują, on sprawia, że oni nie mają pokoju, nie mają radości i tak naprawdę Bóg przemienił dzięki tej świadomości, właśnie też dzięki temu listowi, kiedy przyszła ta świadomość, że oni to czynią, bo po prostu nie należą do Niego. I w moje serce wlało się pragnienie, żeby modlić się o ludzi, którzy mi złorzeczą, którzy źle robią, bo oni potrzebują rozpaczliwie uchwycić się Chrystusa. Oni rozpaczliwie potrzebują znaleźć ratunek w Bogu i nic się nie zmieni, jeżeli właśnie ten Bóg nie zamieszka w ich sercach. I to było takim ogromnym przełomem w moim życiu, zrozumienie świadomości właśnie, że bój nie toczymy z człowiekiem, nie z ciałem, nie z człowiekiem, ale że bój jest duchowy. I to wszystko, co nas dookoła spotyka, próbuje zabrać nam pokój, zabrać nam radość, zabrać nam pewność, zabrać nam tożsamość dzieci Bożych, ale do tego zachęca nas Paweł, żeby to się nie stało, żeby nam nic nie zabrał, to potrzebujemy mocno zakorzenić się w Bożym Słowie, zakładając na siebie każdy z tych elementów zbroi Bożej. Zaczynamy od pasu prawdy, nie od samej góry, co prawda. Apostoł zaczyna od pasa. Nasze życie powinno być oparte na prawdzie Bożego Słowa. Prawda Bożego Słowa jest naszą nadzieją, nasze uczynki, nasze myśli powinniśmy poddawać nie pod to, co widzimy, nie po to, co słyszymy z mediów, nie po to, co słyszymy od ludzi dookoła, ale ze Słowa Bożego, który jest naszym jedynym wyznacznikiem i prawdą, bo Słowo Boże to Jezus Chrystus. Słowem Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Bóg nie kłamie. Bóg jest Słowem. Jezus Chrystus jest Słowem i prawda, która jest objawiona w Jego Słowie, daje nam siłę, bo On już zwyciężył śmierć, zwyciężył diabła. W Nim mamy wolność, w Nim mamy radość i czerpiąc z tych prawd, biorąc je jako pewniki, mogą dziać się też w naszym życiu przełomy. Kiedy przyjdzie ojciec kłamstwa, to będziemy w stanie dać mu odpór, ale potrzebujemy mocno być zakorzenieni w prawdzie Bożego Słowa. Nasze motywacje w życiu powinny być czyste. To cokolwiek robimy powinno być szlachetne i autentyczne. Żeby nie było między nami dualizmu, że tak jakieś sakrum i profanum. W pracy jestem kimś innym, w kościele jestem kimś innym. Prawda to też to, że jesteśmy stali. Stali w tym, kim jesteśmy. Nie oszukujemy sami siebie, nie zakładamy masek, nie staramy się być kimś innym niż jesteśmy. Nawet lepiej, jeżeli jesteśmy ułomni i nawalamy w czymś, to lepiej przyjść właśnie tacy i o tym powiedzieć i nawet poprosić w kościele o pomoc i o modlitwę, niż zgrywać, że wszystko jest fantastycznie, a tak naprawdę coś jest nie tak i już nasza duchowa zbroja jest osłabiona. A myślę, że apostoł Paweł zachęca nas do tego, żeby właśnie każdy element zbroi Bożej był na nas, założony, zaciśnięty, żebyśmy byli silni, żebyśmy byli w stanie przeciwstawiać się diabłu. Zaraz za tym jest pancerz sprawiedliwości. Pancerz to ta jedna chyba z największych rzeczy, która wtedy rycerze, chciałem powiedzieć, ale to jeszcze nie byli rycerze, żołnierze nosili. Ona okrywała wszystkie najważniejsze tak naprawdę poza głową, tak? Wszystkie najważniejsze części ciała, płuca, serce, układ cały pokarmowy. To był bardzo ważny element i też ta sprawiedliwość jest czymś bardzo ważnym w życiu każdego człowieka. I powiedzcie, czy my sami z siebie możemy stać się sprawiedliwymi ludźmi? Nigdy nie będziemy w stanie sami z siebie. A to, co uczynił Chrystus, ofiara na krzyżu, sprawia, że jesteśmy usprawiedliwieni nie dlatego, że jesteśmy fantastyczni i super i w ogóle, tylko dlatego, że Jezus obmył nas swoją krwią i mamy w Nim wolność. Jesteśmy usprawiedliwieni dzięki tej krwi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni. Nie z nas, Boży to dar. Czy nasza sprawiedliwość kończy się, kiedy wchodzimy w miejsce upadku? Nie. Jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem. On umarł za wcześniejszy grzech, za teraźniejszy i za przyszłość. Nasza tożsamość nie zmienia się. Jeżeli będziemy trwali w grzechu i odejdziemy od Boga, oczywiście sami zrezygnujemy z łaski i to będzie coś najgorszego, co może nas spotkać. Ale póki jest skrucha, póki jest serce, które złamane leci do naszego Boga, jesteśmy obmyci krwią Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni. Nic nie jest w stanie zmienić naszego statusu przed Bogiem. I to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite, że to jest dar. To jest dar, niezasłużony dar. Doskonała ofiara czyni nas usprawiedliwionymi. Nie nasze uczynki. Nie nasze uczynki. Diabeł oczywiście chce zrobić co innego, bo kiedy przyjdzie upadek, będzie chciał cię okraść całej tożsamości tego, kim ty jesteś w Bogu. Tym, że jesteś Jego dzieckiem, tym, że On zapłacił drogocenną krew za ciebie, tym, że należysz do Boga Najwyższego, że On już jest twoim Panem, że On już poszedł przygotować wiele wspaniałych rzeczy tam, po drugiej stronie też dla ciebie, bo jest i mieszkanie, jest i wielka uczta, jest wiele błogosławieństw po drugiej stronie, ale też wiele wyzwań i błogosławieństw, póki jesteśmy na ziemi. Trzecim atrybutem to buty, które są gotowe do głoszenia Ewangelii. Ktoś by powiedział, jak to się ma do walki duchowej? No zobacz, to jest taki, tak naprawdę też mi Duch Święty na to zwrócił uwagę, że ja przyjąłem to za pewnik, że częścią zbroi Bożej są buty, które są gotowe do głoszenia Ewangelii. Ale jak tak sobie pomyślimy, to to co ma gotowość do głoszenia Ewangelii z walką duchową, że ja jestem silniejszy do tego, żeby walczyć. I myślę, że każdy z nas, albo zdecydowana większość, kiedy głosiliśmy Ewangelię i widzieliśmy, że Słowo Boże dotyka się drugiego człowieka, wiara w nas wzrasta. Wiara w to, że Bóg czyni swoją rzecz w ludziach dookoła nas, poprzez to, że my głosimy Słowo Boże, ona wzrasta. Ona nas zachęca, ona nas rozpala, że Bóg się nie myli. Bóg nie zaprzecza. Jego Słowo jest prawdą i skoro On czynił to w moim życiu, ja chcę o tym głosić dalej i dalej głosząc widzę, jak Bóg działa, bo to jest Jego rzecz. Bóg pragnie zbawienia, On czyni plan odkupienia. To jest Jego cudowny plan. On tego pragnie, a my możemy jako dzieci Jego być uczestnikami tego i zachęcać się nawzajem, wzmacniać naszą wiarę, a kiedy nasza wiara jest silna, to kiedy są pociski złego, to jesteśmy w stanie to odeprzeć. Kiedy przychodzi diabeł i atakuje, to my mu możemy powiedzieć, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest zbawieniem, nasz Bóg mnie wyrwał, wyrywa moją rodzinę, naszych znajomych, On przynosi wolność, On przynosi uzdrowienie, nasz Bóg jest większy niż ty. Ty jesteś pokonany, nie masz prawa do naszego życia. I tożsamość nasza, która wynika ze Słowa Bożego, mówi nam o tym, że właśnie jesteśmy Jego dziećmi i możemy w autorytecie stawać i modlić się o to, aby w imieniu Jezus On odszedł i nie miał prawa mącić nam w głowie, nie miał prawa dotykać się naszej rodziny, żeby odszedł, bo na imię Jezus On musi skłonić kolan. On już został pokonany. I te buty do głoszenia Ewangelii, niech nigdy nie staną się naszą najmniejszą kulą, taką kulą u nogi, takim czymś, jakimś ciężarem, ale niech przyjdzie taka głęboka świadomość, jak do mnie wczoraj, kiedy takie olśnienie, które nigdy wcześniej tak nie patrzyłem na to, że ten żołnierz, żeby być w pełni zabezpieczony i silny, to on potrzebuje każdego atrybutu swojej zbroi. Nie wiem, no jak on nie założy butów, to zaraz zrani stopy i zaraz będzie nieużytecznym narzędziem w ręku swojego włodarza. A Bóg chce, żeby nasze buty były wypastowane, były gotowe, były zużyte, ale ciągle napastowane Bożą oliwą i gotowe, by głosić, by nasza zbroja była pełna, żeby nie było też ubytku w niej. Kolejnym właśnie tym elementem jest tarcza wiary, o której już przed chwilą chwilę rozmawialiśmy. Jeden z ważnych elementów. Czasami tarcza się kojarzy jako element obrony, ale Rzymianie używali jej do ataku. Do obrony i ataku, że to nie jest tylko element, który ma nas chronić, żebyśmy się schronili na chwilę, ale to jest element, którym też Rzymianie walczyli. To był bardzo ważny element. Wiara. Skąd się bierze wiara? Ze słuchania Słowa Bożego. Skąd się bierze pas prawdy, prawda w naszym życiu, sprawiedliwość? Skąd wiemy, że głoszenie Ewangelii jest nam potrzebne, że to jest naszym posłannictwem? Jezus nas zbawił po to, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię. Do tego nie trzeba mieć powołania ewangelisty. Ewangelista ze swoim powołaniem ma do zrobienia swoją rzecz, ale każdy wierzący jest powołany, by głosić Ewangelię. To są dwie odrębne rzeczy. Czasami się usprawiedliwiamy, że ja nie mam powołania ewangelisty, ale powołanie, pięcioraka służba nauczycieli, proroków, ewangelistów, duszpasterzy i apostołów, to jest coś, o czym też list do Efezjan wcześniej mówi, ale to jest zupełnie inny podział. To jest zupełnie inny podział. A powołanie, które nas zostawił Jezus Chrystus, to idźcie na cały świat. Idźcie i głoście. Czyńcie uczniami inne narody. Tarcza wiary wzrasta i bierze się ze słuchania. Może lecieć w nas każdy pocisk złego, tak jak czytamy. Dzięki niej ugaśnie każdy rozżarzony pocisk złego. Kiedy pada na nas ten pocisk, on jeszcze się pali. On jeszcze na tej tarczy się pali. Ale wiara w naszym sercu, że Bóg obiecał, że nas ochroni. Że kim my jesteśmy w Nim. I że ta strzała nie jest w stanie ugodzić naszego życia. Jeżeli nawet fizyczne, ale nie jest w stanie zabrać nam nic, co jest wieczne, co jest duchowe. Nic nie jest w stanie, jeżeli będziemy ugruntowani w Słowie. Jeżeli będzie nasza wiara wzrastała, jeżeli nie będziemy, słuchajcie, tak ja tu mówię całe te słowo, to jest słowo do mnie. Jeżeli ja nie będę ciągle się tłumaczył, że ja mam rzeczy ważniejsze niż Słowo Boże. Ja mam rzecz, rodzina, nawet dobre rzeczy, ale spotkania w kościele, spotkanie z drugimi osobami, jakieś spotkania przyjacielskie, duszpasterskie, to wszystko jest dobre, ale bez fundamentu każdego dnia, bez napełniania się Duchem Świętym, bez karmienia się Jego Słowem, cóż damy ludziom dookoła nas? Chcemy z siebie coś wyprodukować? Chcemy dać coś z ciała? Z ciała daje ten świat i to nie przynosi dobrego owocu. My jesteśmy duchowymi już istotami, znaczy w ogóle każdy człowiek jest duchowy, tylko albo jego duchowość jest po dobrej stronie, albo po złej. My jesteśmy po dobrej stronie po to, by przynosić dobry owoc. A ten owoc będzie, kiedy będziemy zakorzeni, zagruntowani, będziemy rozkoszowali się Jego Słowem, Jego obecnością, będziemy śpiewali, chwalili Go, będziemy wdzięczni, będziemy traktowali innych jako wyższych od siebie. Jeżeli będziemy to wprowadzać w życie, to wszystko jest dla nas przygotowane. Te zwycięskie życie, to nie, zwycięskie życie nie znaczy, tak jak niektórzy mówią, że będzie Ewangelia sukcesu, że będzie wszystko pięknie, wspaniale, ale w każdym momencie Twojego życia, nawet kiedy będzie ciężko, Ty nigdy nie zostaniesz sam. Ty nigdy nie zostaniesz sam, a ten, który wyrwał Twoją duszę, zawalczył od Ciebie, zwyciężył na Golgocie i zmartwychwstając 3 dni później, On jest z Tobą i nigdy Cię nie opuści i ma przygotowane wielkie, wielkie rzeczy jeszcze tu na ziemi, ale i w niebie. Wielkie rzeczy, kiedy mówię, to nie jest jakieś właśnie, że jakieś wspaniałości, ale wielkie rzeczy to jest oglądanie, tak jak ja to widzę w Słowie Bożym, oglądanie, że kiedy wchodzimy w posłuszeństwo Panu Bogu, to czynią się Jego rzeczy. Chociaż czasami niewygodne, chociaż czasami bolące, chociaż czasami wymagające rezygnacji z różnych rzeczy, wymagające pozostawienia strefy komfortu, to kiedy widzisz, że Bóg działa, kiedy Bóg zbawia, kiedy Bóg czyni swoją rzecz, to nie ma nic piękniejszego w życiu wierzącego człowieka niż oglądanie Jego wierności. Do tego jest nam potrzebna tarcza wiary. Do tego nam jest potrzebna, żeby walczyć z Nim, odpierać jego ataki, żeby być świadomi tego, co Bóg też o nas mówi, co On dla nas uczynił i aby ta nasza zbroja była pełna. Tarcza wiary, podobnie jak zaraz hełm zbawienia, to nic innego jak prawdziwa i głęboka tożsamość tego, kim my jesteśmy w Chrystusie. Kim my jesteśmy w Chrystusie. Mocno zakorzenieni w Biblii poznajemy swój obraz. Jakim Bóg nas widzi. Jaki obraz jest prawdziwy Boga. To jest prawda. To jest nasz wyznacznik. I kiedy przychodzi diabeł, kiedy wali te pociski, kiedy przychodzi i w myśli cię bombarduje, kiedy przychodzi jakaś zmora w nocy, bo słyszałem już od was niejedno takie świadectwo, na szczęście zwycięskie, że musiała odejść ta zmora, że kiedy przychodziło coś, jakieś duchowe zwierzchność w nocy i praktycznie fizycznie siadała na kimś i po prostu była walka, żeby odeszła, ale na imię Jezus odeszła. Na imię Jezus odeszła. Kiedy jesteśmy świadomi, że Jezus Chrystus jest zwyciężył diabła, to kiedy nawet On przychodzi w sposób fizyczny, próbuje się manifestować w naszym życiu, w naszej codzienności, my możemy się temu przeciwstawić w imieniu Jezus. Możemy ogłosić, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, że jesteśmy zbawieni drogocenną krwią Jezusa, że należymy do Boga, że On jest po naszej stronie, nasze życie jest Jego. On już jest naszym Panem, nie diabeł. Jezus Chrystus jest naszym Panem. Odejdź diable w imieniu Jezus. On musi odejść. Nie ma innej opcji. On musi odejść. Miecz ducha. Te wszystkie elementy, słuchajcie, bardzo się przenikają, bo pokazują na moc Bożego Słowa, na moc Bożego Słowa. Kolejnym obrazem tego jest właśnie ten miecz obusieczny. Miecz, który kroi z każdej strony i w jedną jak ciachniesz i w drugą, jak już z powrotem pociągniesz, jak już jednego pokonałeś, to on też ma moc, żeby zrobić swoją rzecz, żeby pokonać przeciwnika. Mieczem jest Słowo Boże. Jak Jezus walczył na pustyni, zobaczmy, to przypomnijmy sobie. Kiedy przychodził i kusił go diabeł, on mówił po prostu: Boże Słowo, Boże Słowo, nie masz prawa. Tylko Bogu będę się kłaniał. On odpowiadał mu, kiedy przychodzi do naszej głowy i mówi różne rzeczy diabeł, odpowiadajmy Bożym Słowem. Odpowiadajmy Bożym Słowem, bo nie my mamy moc. On, diabeł się nas nie boi. Pastor ostatnio o tym wspominał. Diabeł nas się nie boi, ale boi się tego, który jest w nas. Boi się tego, który jest za nami. Boi się też tej straży anielskiej, która nas otacza. W bitwie duchowej mamy też aniołów, którzy nas strzegą. Są duchowe zależności. To jest, ale do tego potrzebna jest wiara. A wiara pochodzi ze słuchania. Nikt nie uwierzy w anioły, dopóki nie zacznie czytać Biblii, bo pomyśli, że to bajka. Nikt nie pomyśli w zwierzchności, że to, co widzimy, to... Niektórzy myślą, że tylko to, co widzimy, jest rzeczywistością. A rzeczywistość też jest taka sama, jak widzimy, taka sama jest duchowa. W tym samym miejscu, w tym samym czasie. Jezus walczył i pokazał nam to, wierzę w to, że dla przykładu, że Jego Słowo ma moc. On jest tym Słowem i korzystajmy z Niego, bo w Nim jest pełna siła do zwycięskiego życia. Do zwycięskiego życia nad naszym umysłem, nad naszymi pożądliwościami, nad naszym chciejstwem, pożądaniem rzeczy. Wiecie, kiedy ja walczyłem o czystość seksualną w moim życiu, podjąłem decyzję, że będę walczył z diabłem na poziomie wersetów. Kiedy on przychodził i pożądliwie mój wzrok, no, kiedy moje ciało też pożądliwie zaczęło patrzeć na kobiety, to po prostu mówiłem, że ja zawarłem przymierze z moimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na inną kobietę. To jeszcze było zanim czekałem na Laurę, okres młodzieńczy, nie miałem jeszcze żony. Duża burza też hormonalna. I Pan Bóg, kiedy ja zacząłem w ten sposób z tą pożądliwością też walczyć, On przyniósł wolność. On przyniósł wolność, ale nie dlatego, że ja byłem taki super szybki. Ile razy sam próbowałem sobie dać radę, to tyle razy upadałem, a jak zacząłem walczyć z Słowem Bożym, to przychodziło Boże oczyszczenie, Boża perspektywa. Diabeł musiał odejść. Wiedział, że najłatwiej młodzieńca skusić tym a tym. Ale Boże Słowo jest mocniejsze niż diabeł. Bożym Słowem jest Jezus Chrystus. On ma moc. On nam pomoże. On nas przeprowadzi. Tylko czy w trakcie, kiedy przyjdzie pokusa, czy w trakcie, kiedy przyjdzie walka, czy wybierzemy pomoc od Niego, czy zaufamy Mu, czy będziemy tylko wierzyć. Wierzymy, że jest Bóg, który nam pomoże, czy zaufamy Bogu, który ma moc nas przeprowadzić. Tak jak ostatnio też była mowa. Wierzysz, czy ufasz Bogu? Wierzą w Boga demony. I nic sobie z tego nie robią, ale ufają Bogu, Jemu, Jego wybrani. Ci, którzy poszli za Nim. A nasze zaufanie bierze się ze Słowa. Bo nasza wiara wzrasta, kiedy słuchamy i czytamy Słowo. Słuchajcie, ja nie jestem super grafikiem, więc nie przerobiłem tego, ale dla mnie to jest zbroja Słowa. Dla mnie ta zbroja Boża, to powinna być nazwana zbroją Słowa Bożego. Po prostu każdy element jest przesiąknięty prawdami Bożego Słowa i bierze swój początek w Słowie. Nie w naszych odczuciach, nie w jakichś fajerwerkach, ale właśnie w Słowie. Hełm zbawienia, słuchajcie, kolejna rzecz, kolejny ekwipunek tak ważny. Każdy z nas wie, co się dzieje w naszych głowach. Jak jest poróżnienie z kimś, jak się czujemy w pracy, jak się czujemy, kiedy są dzieci nieposłuszne, jak się czujemy, kiedy się dogadujemy może w małżeństwie, jak się czujemy, kiedy ktoś nam coś zrobi, jak się czujemy, kiedy może brat czy siostra coś nam w kościele jakiegoś pstryka w nos dali albo coś, jakoś się poróżniliśmy. Są emocje, jest burza. I diabeł chce przychodzić i w tym momencie wykradać. Wykradać jedność, wykradać miłość względem drugiego człowieka, wykradać to, żebyśmy traktowali innych jako wyższych od siebie. wykradać nasz pokój, który pochodzi od Boga, który jest źródłem pokoju. Hełm zbawienia ma chronić naszą głowę, świadomość tego, kim jesteśmy w Nim i co Bóg ma przygotowane dla tego życia chrześcijanina, te owoce wszystkie, one mogą stać się w nas i przez nas się dziać, ale do tego potrzebujemy cały czas chodzić w tym hełmie. Głupio byśmy wyglądali, jakbyśmy fizycznie może go tak sobie cały czas zakładali i go nie zdejmowali, ale on jest nawet nam potrzebny w śnie. Nie wiem, czy ktoś z was miał, ale wiem, że niektórzy mieliście. Ja nie mam snów na razie, więc po prostu odpoczywam. Kiedyś się modliłem o sny, miałem sny, ale nie zapisywałem sobie ich i potem jak ich nie zapisywałem, to mi się, tak ja sobie tłumaczę, że Pan Bóg mi po prostu już je zabrał, bo skoro mam sny, a nic z nimi nie robię, to po co? Także kiedyś mam zamiar jeszcze do tego wrócić. Na razie jestem tak padnięty, że marzę o dobrym śnie, więc nie proszę o sny. Ale czasami w snach dzieją się duchowe bitwy. I tak samo potrzebujemy być pewni w śnie, kim jesteśmy. Do czego nas Bóg powołuje, kim jesteśmy w Nim. I kiedy przychodzi diabeł i nas zaczyna okradać, przychodzi z niepokojem, precz diable w imieniu Jezusa. Ja należę do Boga, krew Chrystusa jest nade mną. Co ty tu jeszcze szukasz? Ja nie zmienię Pana, nie zmienię właściciela. Należę do Boga i dzięki łasce Jego należę do Niego. I On jest moją siłą do tego, żeby Cię odeprzeć. Ja nie mam siły, ale Jezus jest silniejszy. Jezus umarł i zmartwychwstał. Już Cię dawno pokonał. To jest nasza tożsamość i potrzebujemy jej też w śnie. Potrzebujemy jej na jawie. Potrzebujemy ją w trakcie dnia. Potrzebujemy jej w pracy. Jest drugie niebezpieczeństwo, bo jest i diabeł, ale też jest nasza cielesność. Te wszystkie rzeczy mogą być albo diabła, albo z naszego ciała, bo jeszcze jesteśmy nieprzemienieni. Tak jak wcześniej apostoł Paweł mówił o tym, żebyśmy poddawali nasz umysł stale pod przemianę, żebyśmy zrzucili tego starego człowieka. I tak naprawdę czasami może usprawiedliwiamy się, że też diabeł do nas przychodzi, a tak naprawdę nie poddaliśmy jakiejś dziedziny naszego życia w obróbkę Bogu i sami jesteśmy po trosze temu winni. Bo jest napisane, nie dajcie przystępu diabłu. Jeżeli zostawiamy nasze życie i w jakiejś dziedzinie jest ono nieprzemienione, to otwieramy przestrzeń do tego, żeby tam diabeł dalej działał, dalej mącił. Dlatego kiedy widzimy, że coś jest nie tak, to myślę, że dobrym jest takim pierwszym odruchem, Boże, pokaż mi, jak ja źle patrzę, co ja źle robię i co jeszcze muszę poddać Tobie, żebyś Ty pomógł mi to przemienić, bo ja o własnych siłach nie jestem w stanie tego dobrze zrobić. Mogę na chwilę się oszukiwać, że ja nie będę robił czegoś. Nie, powstrzymać mój język, żeby nie włączać się w jakieś rozmowy w pracy, które w ogóle nie mają sensu i które tylko zachęcają do biadolenia, jakie jest źle, jaka jest inflacja, jakie ceny, jaki jest kryzys, jakie jest wszystko do niczego. A z drugiej strony nas powinna charakteryzować wdzięczność. Czy brakuje ci cokolwiek? Czy brakuje ci na chleb? Czy nie masz ciepłego domu? Miejsca, gdzie się schronić? Mamy naprawdę tak wiele. A diabeł próbuje nas okradać z tego, żebyśmy sobie jeszcze właśnie dorzucili. Ale ja bym chciał to, ale ja bym chciał może tamto. W pewnym momencie Bóg musiał też uzdrowić moje serce, bo gdzie ja nie jechałem, też wśród wierzących, to wszyscy wierzący, nawet moi znajomi, się budowali. Tu budowali, tam budowla, tam jechałem do Elbląga, już szkolenie. Ja po prostu miałem taką pomału presję, nawet słyszałem od ludzi wokół mnie, no wy jesteście, przecież z Laurą macie zawody, to przecież was stać na to, żeby się zakredytować na całe życie i mieć piękny dom wymarzony. Ale w pewnym momencie dzięki Bogu po prostu przyszedł Bóg i powiedział, że to nie jest czas na dom. Będziecie mieli dom, ale w swoim czasie. I kiedy On to nam powiedział, to przyszedł taki krach z budowlanką, taki krach z materiałami, taka inflacja kredytowa, że po prostu Bogu dziękowaliśmy, że On nas wszystko uchronił, ale ja najbardziej Bogu dziękuję, bo ja naprawdę w naszych trzech pokojach się Uważam, że ja jestem spełniony. Jestem dzisiaj spełniony. Ja nie mam czasu, żeby nawet często ogarnąć moje 48 metrów, a co dopiero dom ogarnąć, to jest w ogóle... A jeszcze ja bym się wściekał, jakby był nieogarnięty dom i przed ogródkiem byłoby nieskoszone. Także dziękuję Bogu, że na ten etap mojego życia On mnie uchronił przed tym. Jeżeli będzie Jego łaska, to kiedyś może będzie jakiś domek. A jeżeli nie, to mamy mieszkanie w niebie, które jest najlepsze, bo przygotowane przez samego Jezusa Chrystusa, także nie ma się co na tym za bardzo skupiać. A dziękuję Mu za to, że On uzdrawia nasze takie cielesne chęci. Bo to była nic więcej, to nie była potrzeba, że ja nie mam gdzie się schronić z moją dwójką dzieci i wspaniałą żoną. Nie. Ja po prostu takie właśnie słuchanie, co też inni mówią, gdzie jadę, co widzę, co zobaczę, o tym statusie, że możesz sobie pozwolić, tak jak to wszystko w mediach. Nie martw się, za pół roku dopiero zapłacisz, bierz, wszystko jest dla ciebie, nie? Tylko, że potem przyjdzie cena na zapłacenie i kaganiec w postaci kredytu na pewno cię nie uniknie. Kiedy dalej rozważałem ten fragment, Duch Święty skierował moje oczy na pewną duchową, znaną dla was na pewno. Na pewien fragment. I kiedy dalej myślałem o tym właśnie, że to Boże Słowo jest naszą zbroją, to moje oczy zostały skierowane na Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. I chciałbym, żebyśmy fragment mogli przeczytać razem. Tak jak często czytamy różne fragmenty, już je przyjmujemy za pewniki, tak jak na przykład, że jesteśmy zbawieni, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Tak jak dzieliłem się na początku tego roku, że kiedy Pan Bóg ma taki język ze mną chyba, że po prostu w trakcie uwielbienia mi pewne rzeczy objawia. I tak jak na początku roku ta prawda, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota, przeszło już z poziomu intelektu na taką wszechogarniającą świadomość i wdzięczność. Już nie tyle, że to jest po prostu normalne, że ja jestem zbawiony, że moje imię jest zapisane, tylko po prostu wdzięczność, radość, każda cząstka mnie, jak dalej o tym myślę, skacze z radości, ze świadomości tego, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota. I takie jedno objawienie też wczoraj zrozumiałem. Dla was może to będzie oczywista rzecz, ale a propos Bożej zbroi i tego, czym jest Słowo Boże. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki temu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przybywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie poznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tymi, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę Jego, jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim, donośnie wołając, to o Nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawi się przede mną. Był On wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział, objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Znamy ten fragment, czytamy go, niektórzy czytają ten fragment, wybierają na przykład, żeby czytać go podczas Wigilii. zazwyczaj Mateusza, ale czasami ktoś dla odmiany sobie wybiera Jana. I tak dopiero potem to połączyłem, że dzisiaj mamy pierwszą też niedzielę Adwentu. Pierwsza niedziela oczekiwania, pamiątki tego, że za miesiąc będziemy świętować to, że Jezus przyszedł na ten świat. I zobaczcie, oczy moje Bóg skierował na to, że Słowo stało się ciałem. Te Słowo, które tworzyło ten świat, bo Bóg rzekł i stało się. Bóg stworzył wszystko. Bóg, Alfa i Omega, przez swoje Słowo, którym jest Jezus Chrystus, stworzył wszystko, widział, że ludzkość Go potrzebuje, więc stał się ciałem, zamieszkał pomiędzy nami i oddał swoje życie. Oddał swoje życie. Oddał swoje życie. Mateusza 27 rozdział. Oddał swoje życie i stało się coś wyjątkowego w przybytku. Mateusza 27:45. Dochodziła 12 w południe, to już jest, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowił mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: On woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać. Przestań, mówili, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go uratować. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona w przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta, ukazali się wielu ludziom. Jezus stał się ciałem, kiedy jako idealny baranek bez skazy przyszedł i oddał swoje życie Bogu, to co oddzielało miejsce święte od najświętszego zostało rozerwane. Zasłona rozdarta, to co śpiewałem w pieśni. Jaki to ma moc? Jezus przyszedł po to, by oddzielenie między miejscem świętym a najświętszym zostało rozerwane, byśmy z powrotem mogli mieć dostęp do Boga, byśmy z powrotem mogli mieć relację z Nim. On przyszedł, aby odnowić, aby relacje mogły być takie, jak były w raju, abyśmy mogli mieć bezpośrednią relację z Bogiem. Zasłona została rozdarta. Słowo ciałem się stało, by ciało zostało oddane w ofierze za nas. Tak, by zasłona została rozdarta, a myśmy mogli toczyć zwycięskie życie, poznając Boga takim, jakim jest, poznając tego, który oddał swoje życie, poznając tego, który jest Słowem, byśmy przesiąkali tym Słowem, byśmy się nim karmili, by ta zbroja była w nas solidna, byśmy byli w stanie przeciwstawić się diabłu, byśmy w stanie byli toczyć zwycięskie życie. On za to zapłacił. On dzięki Jego ofierze zasłona została rozdarta. A my z powrotem mamy dostęp do Ojca. Ostatni fragment, jakim będę chciał się podzielić, też mówi o tej zasłonie. Z Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 werset. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodajmy sobie otuchy i to tym bardziej, iż wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień. Dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, poprzez swoje ciało Jezus Chrystus. Słuchajcie, w tym tkwi taka moc. To jest po prostu sedno nasze. To jest nasze DNA. Ja się tym ekscytuję. Wy może już to dawno przerobiliście, ale zachęcam was w tym, żebyśmy ten tydzień spędzili z listem do Efezjan, a wierzę, że Jezus, który jest Słowem, będzie nas przeprowadzał przez te fragmenty, które będą pokazywały, mnie utwierdził ten fragment. Kiedy wiedziałem już, że będę mówił o liście do Efezjan i kiedy zrozumiałem, że ta zbroja to jest zbroja Słowa Bożego, kiedy on potem mi przyszedł i właśnie wskazał na Chrystusa, który przypomniał o tym, że Chrystus jest Słowem, Słowem wcielonym, które już wszystko dokonał, przyszła wielka radość. Przyszła wielka radość podczas modlitwy uwielbienia, które miałem w domu. To było coś wyjątkowego. Jezus Chrystus jest Słowem wcielonym. Poznajemy Go prawdziwie oblicze przez Słowo Boże. Słowo to mówi nie tylko o Nim, ale i o naszej tożsamości. Zbroja jest owocem Słowa Bożego. Zbroja jest owocem Słowa Bożego w naszym życiu. W życiu wierzącego. To tylko obraz, ale bardzo praktyczny. Potrzebujemy słowa, by mieć prawdziwe myśli o sobie, drugim człowieku. Wiedzieć, co jest prawdą, a co kłamstwem. Wiedzieć, co odrzucić, a co pielęgnować. Kim jestem, a kim na pewno nie jestem. Do kogo należę, jaki jest mój Bóg, a jaki na pewno też nie jest. Czy mogę pognać z mojego życia diabła w imieniu Jezus, w którym jest moc? Czy nie mam takiego prawa? O tym wszystkim czytamy w Słowie Bożym, które daje nam duchową siłę do walki z diabłem. On, który jest Słowem, stał się ciałem, umarł i zmartwychwstał. Śmierć i grzech pokonał. Zasłona zerwana, relacja z Bogiem przywrócona. To jest nasza tożsamość, to jest nasza obietnica, to jest ten posag Jezusa, który nam zostawił i z którego możemy korzystać. Tylko posłusznie poddając się pod Jego obróbkę będziemy wieść spełnione życie, nie usłane różami, ale spełnione, bo zanurzone w Jego woli. Na koniec takie trzy pytania. Jaki jest stan mojej zbroi duchowej? Czy wszystkie elementy są na miejscu? A może przyłbica mi tam szwankuje, muszę ją dokręcić. Może gdzieś tam na poziomie głowy jakieś elementy są do przykręcenia. Może jakiś brud osiadł i trzeba go strząknąć. Może trzeba przyfloterować, żeby to była taka armia, z której Bóg się chlubi, która jest zadbana, która jest wyfloterowana. Czy wiesz, jak walczyć z diabłem? Czy jesteś świadomy, że możesz dać mu odpór w imieniu Jezus? On został pokonany, pamiętajmy o tym. Kto mówi prawdę na temat tego, kim jestem? Czy moja tożsamość zmienia się w chwili upadku? Prześlę te pytania też, żebyśmy o tym jeszcze mogli sobie na grupach porozmawiać. Chciałbym zachęcić was, abyśmy powstali, abyśmy pomodlili się razem, wspólnie. Kiedy skończę się modlić, a czujesz też w swoim sercu, żeby oddać Bogu chwałę i prosić Go o wsparcie i wzmocnienie twojej zbroi, albo jesteś wdzięczny i zafascynowany tym, jak Bóg od początku jako Słowo czynił swoją rzecz i stał się ciałem i odkupił nas i przygotował taki niesamowity posag, abyśmy toczyli zwycięskie życie. Oddajmy Mu chwałę. Boże, dziękuję Ci za życie apostoła Pawła, przez którego Duch Święty mówił do kościołów w Efezie. który mówi dziś i w tym roku w sposób szczególny do mojego życia i czym mogę też dzielić się, Panie, z Twoim Kościołem w Szczytnie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś cudownym Bogiem, który dajesz nam się doświadczać. Dziękuję Ci, że kiedy pukamy, stukamy, to Ty otworzysz. Otworzysz nam miejsce zrozumienia Twojego Słowa, objawienia tego, w którym miejscu jesteśmy, do czego nas przygotowujesz, do czego nas powołujesz. Ty, Panie, pragniesz nas rozpalać, Panie, do Twoich spraw. Ty pragniesz, abyśmy trwali wdzięczności za to, co już uczyniłeś w naszym życiu. Byśmy śpiewali hymny pochwalne. Byśmy powtarzali sobie prawdy Bożego Słowa przez te hymny, przez Twoje Słowo, tak by wiara w nas wzrastała. By wiara w nas wzrastała, by miłość nas wzrastała, byśmy traktowali innych jako wyższych od siebie, abyś mógł nas swobodnie napełniać, byśmy mieli siłę do wypełniania Twojego Słowa. Sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie. Sami tu możemy na chwilę coś udawać, że się zaweźmiemy, ale tak naprawdę potrzebujemy Ciebie. Boże żywy, Boże prawdziwy, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego posilenia, potrzebujemy Twojego wzmocnienia. Dziękuję Ci dziś za ten ostatni czas objawienia, czym jest Twoja zbroja Boża. Dziękuję Ci, że to jest Twoje Słowo. Że to jest Twoje Słowo, z którego czerpie się moja tożsamość, która się czerpie tożsamość dziecka Bożego, z której się czerpie to prawdziwy obraz tego, kim Ty jesteś. Kim Ty jesteś. Nie pozwól, Panie, abyśmy popadli w jakieś zasadzki diabła, w jakieś kłamstwa i nie dopuszczali potem obrazu Bożego w miejsce naszego umysłu, naszych serc. Modlę się o to, abyś pomógł nam w swojej mocy. Wiem, że Ty chcesz pomóc. Wiem, że Ty chcesz pomóc i czekasz, aż nasze serca będą złamane i po prostu będą blisko Ciebie. Będą blisko Ciebie. A kiedy będą blisko Ciebie, Ty będziesz nas przeprowadzał przez tą obróbkę. Wiesz, jak ten garncarz wyrabiał nasze niedoskonałości, które sami sobie porobiliśmy, bo próbowaliśmy się z Twoich rąk wyrwać. Ty chcesz naszej obróbki, Ty chcesz naszej przemiany, Ty chcesz naszego zwycięskiego życia, aby inni mogli też doświadczać Twojej dobroci, Twojej łaski, aby inni mogli doświadczyć tego, kim Ty jesteś. Daj, by każda część zbroi Bożej, w tym też ta, która mówi o tym, abyśmy wchodzili w swoje powołanie i czynili innych uczniami, głosili Twoją Ewangelię, aby każda była w dobrym stanie, w dobrej kondycji i była praktykowana przez nas, ale wierzę, że to będzie miało miejsce jeszcze bardziej, im bliżej będziemy Ciebie, im bliżej nasze serca będą skupione na Tobie, nie na tym, co ten świat mówi, nie na tym, co nasze ciało mówi, na naszych słabościach też natury po prostu cielesnej, które przychodzą, ale chcemy się skupiać na tym, co Boże Słowo mówi o nas i dopomóż nam w tym. Dziękujemy Ci, że jesteś i Ty jesteś zwycięzcą. Ty pokonałeś diabła, Ty pokonałeś dzieło diabelskie i w jakiejkolwiek próbie, w jakiejkolwiek walce możemy wołać do Ciebie. Możemy wołać do Ciebie, a imię Jezus ma moc. Imię Jezus ma moc. I wszelkie dzieło diabelskie musi odejść na imię Jezus. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że jesteś w nas. Dziękujemy Ci, że uczyniłeś piękną rzecz, zbawienie, przyniosłeś zbawienie do naszego życia. Czyń dalej przemianę umysłu, abyśmy byli Tobie mili, do Ciebie coraz bardziej podobni. Tobie chwała i cześć, Panie. Amen, Jezus, dzięki Ci. Dzięki Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci.
Amen, Jezus, dzięki.
Amen. Usiądźmy, kochani. Zostały nam jeszcze tylko ogłoszenia.
Godzina.
Czytamy tutaj dalej, że w poniedziałek o godzinie 19 mamy nasze spotkanie online z naszymi pastorami. W przyszły piątek mamy o godzinie 18 tutaj wielkie uwielbienia.